Leśnicy domagają się szacunku dla swojego zawodu i poszanowania dla przyrody. W swoje święto w całym kraju zorganizowali protesty i pikiety. W Szczecinie kilkudziesięciu leśników pojawiło się przed Urzędem Wojewódzkim. Jak mówili, przyszli tu po to, aby, tu cytat, wołać o szacunek, przeciwstawiać się hejtowi oraz wyrzucaniu, a właściwie wrzucaniu ich do jednego wora z poprzednią władzą. Koniec cytatu. Według nich nie jest prawdą, że chcą wycinek, co z kolei zarzucają leśnikom organizacje proekologiczne. Protestujący w Warszawie związkowcy z Lasów Państwowych domagali się również dymisji minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski, wiceministra Mikołaja Dorożały oraz zniesienia memorandum ograniczającego wycinanie drzew na wybranych obszarach. Obecna koalicja rządowa zobowiązała się do wyłączenia 20% najcenniejszych obszarów leśnych spod wycinki. Brak zgody na niszczenie polskich leśników, mówią leśnicy. Brak zgody na niszczenie polskich lasów, mówią ekolodzy. O co dokładnie chodzi? Porozmawiamy o tym z naszymi gośćmi. Przy telefonach Kazimierz Mędak, przepraszam, leśniczy z Puszczy Bukowej, przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej w regionie zachodnim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I Paweł Herbut, miłośnik przyrody, klub Kniejołaza w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Wśród transparentów, które towarzyszyły, jak to przy takiej okazji, protestom, zauważony został taki: leśnicy nie są waszym wrogiem, wykażcie się dialogiem. Zatem zapraszamy do dialogu naszych gości. No i oczywiście przypominamy o telefonie do studia 510-37-36, jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby zabrać stanowisko, bądź wypowiedzieć się, bądź zadać pytanie naszym gościom. A w takim razie czas na pytanie. Może zacznijmy od pana Kazimierza Mędaka. Mówi się, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Czy tak jest w tym przypadku, czy to zupełnie zły trop?
W tym przypadku, witam serdecznie jeszcze raz, to zupełnie nie ten trop, o jaki nam chodziło. Postanowiliśmy zaprotestować 12 lipca, w dniu naszego święta, po bardzo nieładnym przekazie płynącym z ministerstwa, gdzie wielokrotnie mówi się o nas, leśnikach, że działamy jak zorganizowana grupa przestępcza, że twór pod nazwą Lasy Państwowe, zaorać, to są słowa jednego ze znanych przyrodników w Polsce i absolutnie nie zgadzamy się na taką retorykę. Uważamy, że my leśnicy, ten taki podstawowy poziom leśników, jaki ja reprezentuję, jest nas tysiące bardzo dobrze wykształconych, uczciwych ludzi, dobrze pracujących. I jak pani wcześniej wspomniała, wrzucanie nas do jednego wora z garstką tak zwanych baronów, ludzi, którzy w tej chwili są rozliczani, są audyty we wszystkich dyrekcjach i po prostu nie godzimy się na stawianie nas w jednym szeregu.
Traktowanie w myśl takiego hasła, czy też właściwie praktyki odpowiedzialności zbiorowej, jak rozumiem. No. Tego chcecie uniknąć i o to postulujecie. Proszę powiedzieć, bo wspomniał pan o tym, że leśnicy to jest grupa zawodowa, która skupia ludzi bardzo dobrze wykształconych. Jak się zostaje leśnikiem?
Żeby zostać leśnikiem, trzeba mieć najpierw jakieś tam marzenia wcześniej.
No, od marzeń zawsze się zaczyna.
No tak, chyba w każdym zawodzie tak jest, a szczególnie u nas, u strażaków, jak już wcześniej mówiłem. Ten nasz zawód to jest zarazem partia. Niewiele jest takich grup zawodowych w Polsce, że pracujesz i jeszcze masz, no jeszcze to kochasz i jesteś niemalże całą dobę z tym związany. Są technika leśne, następnie są wyższe studia podyplomowe. 80% moich koleżanek i kolegów ma wyższe wykształcenie, naprawdę. Mamy, tak jak już wielokrotnie mówiłem, po 12 lipca jesteśmy naprawdę przygotowani do tego zawodu i uważam, że tak jak wcześniej wołamy o ten dialog, żeby korzystać z naszej wiedzy, korzystać, rozmawiać, bo generalnie, pani redaktor, szanowni państwo, my patrzymy w jednym kierunku. Tu z kolegą Pawłem przecież znamy się od 20 lat. Nie jesteśmy wrogo do siebie nastawieni, tylko za mną, akurat za Pawłem, stoją dzisiaj politycy częściowo, którzy chcą jakieś tam sukcesy powyborcze ogłaszać, czy tamci byli, teraz są ci i tak. A my, za nami stoi wiedza, którą na każdym kroku jestem w stanie udowodnić w terenie. Nie boję się dyskusji merytorycznej.
Panie Pawle, co pan z kolei sądzi na temat właściwie nawet nie samego protestu, ale meritum sprawy?
No może muszę się najpierw odnieść do tego, co powiedział Kaziu Mędak. Cześć Kaziu. Tak, znamy się
Witam.
od wielu lat. Wspólnie walczyliśmy o zabudowę Puszczy Bukowej, kiedy chciano zabudowywać polany w
I
Puszczy
obronili.
Bukowej. Tak. Tak więc tutaj z naszej strony nie ma jakichś wielkich pretensji o to, że to leśnicy, wszyscy leśnicy są jakby źli i wszyscy
No
leśnicy
właśnie.
chcą tylko zarabiać pieniądze i tylko wycinać drzewa. Tutaj akurat Kaziu jest
Brakuje
takim
nam
przykładem.
tego, brakuje nam właśnie tego rozdziału.
No tak, jesteś tutaj przykładem i wielu pewno twoich kolegów u nas z regionu i z Polski, ludzi, którzy kochają przyrodę i chcą tą przyrodę chronić. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy zaczyna się, kiedy wchodzi się w takie sprawy, które dotyczą naszej przyszłości, przyszłości naszych dzieci, zmian klimatycznych, problemów, które spotykają ten świat, i to są problemy, które już nas dotyczą i będą dotyczyły w coraz większym stopniu, i zacznie się tragedia.
A co pana
Jeśli na.
najbardziej niepokoi, jeśli chodzi właśnie o to, w jaki sposób z tego bogactwa korzystamy, jakie wykorzystujemy, co z nim robimy? W Polsce oczywiście.
Problem pojawia się wtedy, kiedy za zarządzanie tym bogactwem, za ponad 1/3 terytorium Polski, najcenniejszych terenów przyrodniczo, bo lasy w Polsce są tereny bardzo cenne przyrodniczo i z reguły tam się komasuje to całe bogactwo przyrodnicze, nie tylko, ale głównie tam. Jeśli za zarządzanie tym terenem bierze się, powiem tak, korporacja, która zarządza się de facto sama, zarządza się tymi pieniędzmi, które z
Mówiąc
eksploatacji tych.
korporacja, ma pan na myśli?
No, lasy państwowe. My tak traktujemy lasy państwowe jako korporacja, bo to jest de facto korporacja, natomiast formalnie jest to oczywiście instytucja państwowa. Natomiast jeśli instytucja państwowa jest jednocześnie, w cudzysłowie, przedsiębiorstwem, które zarabia olbrzymie pieniądze na eksploatacji tych zasobów i zarządza tymi pieniędzmi, przypominam, to są obroty grubo ponad 10 miliardów złotych rocznie, zyski około miliarda złotych i odłożone pieniądze w tej chwili, płynność lasów 10 miliardów na kontach. Tak więc to są olbrzymie pieniądze. Jeśli za to bierze się instytucja, korporacja czy jakiekolwiek ciało, które ma olbrzymią władzę i jednocześnie ma stosunkowo małą kontrolę, niewystarczającą kontrolę społeczną i państwową także, i jednocześnie część osób, które zarządzają tą instytucją, tą korporacją jest upolitycznione. Są to politycy, którzy dopuszczają się czasem nadużyć, często przestępstw i to na duże pieniądze. Myślę, że tutaj nie muszę przypominać tobie, Kazimierzu, że to wasi dyrektorzy w tej chwili ujawniają te olbrzymie przekręty, które były w
No
lasach
właśnie, i
państwowych.
tu chciałem podkreślić, panie redaktor, że te kontrole są prowadzone na nasz wniosek. My chcemy zrobić kreskę i pokazać i jak najszybciej, bo już są pierwsze doniesienia do prokuratury. I właśnie o to nam chodzi, żeby nie wrzucać nas, pani redaktor, szanowni państwo, do tej garstki, o których tu kolega Paweł wspomina. To było 8 lat wstydliwych dla leśników, dla znacznej części, zdecydowanej części leśników. Wstydziliśmy się, to mam zarzuty, co robiliście przez 8 lat. Robiliśmy dużo, żeby nie być utożsamianym, no ale przecież ludzie chcą pracować.
No Kaziu, ale co robiliście? Bo to jest główny nasz taki problem z tymi waszymi protestami. No wy teraz wyszliście jakby na ulicę, no ale przecież pamiętasz, tak? Były protesty przyrodników, których ciągano po sądach, których wciągano do samochodów i zawożono na jakieś przesłuchania tylko dlatego, że stali w lesie i protestowali. Ja
no
powiem ci
i
tak,
kolego,
ja tego głosu waszego nie widziałem. Nie słyszałem, no, nie widziałem.
I co, jesteśmy my za to winni? My pracowaliśmy w tym czasie. Przecież
no, ale
dobrze, kolego, wiesz,
że głosu.
Protestowaliście u nas, szybko się zwinęliście, pojechaliście do kolejnej puszczy, do Gdańska. No, to były wybory, retoryka wyborcza, wybory zostały wygrane.
Kaziu, nie w ten sposób,
czas
bo
teraz
my protestowaliśmy od wielu lat. Dobrze wiesz, że wielokrotnie były protesty.
Wcześniej politycy do was nie przyjeżdżali na te protesty. No przecież...
Ale poczekaj, Kaziu, zobacz. Wy mieliście za sobą przez te 8 lat największą partię polityczną w Polsce i rząd.
Wy?
No, leśnicy, lasy państwowe. No,
jakie,
jednak jesteś reprezentantem...
Jakie lasy państwowe? Jeszcze raz powtarzam, szanowni państwo. Ja reprezentuję, jestem w tej chwili najstarszym leśnikiem w Puszczy Bukowej. W centrum Puszczy mieszkam. Reprezentuję zarazem 1,5 tysiąca leśników z Pomorza Zachodniego i z Lubuskiego. Jaki mamy wybór? Kto nami rządzi? Podzielono te łupy po wyborach i tak się stało. Nie byliśmy za tym, aby naszych kolegów wysyłać 8 lat temu do ochrony Puszczy Białowieskiej. Jak jechali, to musieli jechać. To nie jest takie proste dzisiaj mówić wy.
Tak,
nie zgadzam
ale
się z taką
teraz, nie zarzucaj teraz nam, tej stronie przyrodniczej, że my idziemy do polityków i prosimy ich o pomoc, bo to jest naturalne w społeczeństwie. No jak ma obywatel oddziaływać
tylko...
na władzę? Idzie do polityków i takich, którzy go posłuchają. My nie pójdziemy do PiS-u, tak? Tylko pójdziemy do tych, którzy w tej chwili rządzą, ale wcześniej do nich poszliśmy jeszcze przed wyborami. Oni nam obiecali pomóc i to jest normalne. To my do nich poszliśmy.
Dobrze, i teraz ja proponuję, szanowni państwo, Ja to rozumiem. Ja przed wyborami do pana Marchewki, do pana Geblewicza uderzałem, do pani Pańki. Ja mówię, nie obrażajcie wszystkich leśników przed wyborami. Nie rzucajcie nas do tego wora przed wyborami jeszcze. To nie było fair. Ja nie handluję drewnem. Ani żaden z moich kolegów. Nie wysyłamy żadnych pociągów czy czegokolwiek do Chin. Ja już wiele razy mówiłem, już jesteśmy po wyborach. Musimy to wspólnie musimy zrobić. Proszę nie wierzyć w to, że będzie... Paweł, powiedz szczerze na antenie. Co to znaczy Puszcza Bukowa Parkiem Narodowym? No przecież dla mnie to jest hasło nie do pomyślenia na dzisiaj, żeby to zrobić, żeby zamknąć całkowicie Puszczę dla społeczeństwa szczecińskiego.
No i to jest właśnie ta manipulacja, która mi się nie podoba w tej chwili. Nawet
no nie jest
na czym, jeśli można, to bo panowie ze sobą rozmawiają i wymieniają się argumentami. Ja nie wtrącam się, ale chciałabym tutaj w tym momencie...
Ale merytorycznie. Nie będzie.
Właśnie, ale chciałabym zapytać o te argumenty. To znaczy, bo nie zrozumiałam tej kwestii związanej z Puszczą Bukową.
Jeśli argument, znaczy ja muszę podać taki argument, bo Kazimierz powiedział, ale chwileczkę, powiedziałeś, że Puszcza Bukowa Parkiem Narodowym, ja tego nie widzę. No ale dlaczego nie? Mówisz, że zamknąć dla ludzi. Przecież wielokrotnie powtarzaliśmy i nie mów, że tego gdzieś nie przeczytałeś, nie usłyszałeś, że po pierwsze Puszcza Bukowa nie musi być parkiem narodowym, to może być inna forma ochrony. Po drugie, parku narodowym można stworzyć zasady. Każdy park narodowy ma swoje zasady, swoje przepisy, gdzie można zbierać grzyby, jagody, bo w wielu parkach narodowych w Polsce tak jest.
I teraz
mi się nie podoba ten właśnie przekaz właśnie ze strony także was, leśników, takich jak ty, którzy stoją jakby po tej lepszej stronie, tak, że oni straszą ludzi czymś, co jest piękne i wspaniałe. Park narodowy to jest coś, co chroni przyrodę i coś, co jest udostępnione społeczeństwu. I teraz w każdym parku mogą być osobne przepisy i my właśnie o to wnioskujemy, żeby w Puszczy Bukowej nie było zakazu wstępu i tak dalej. A wy cały czas powtarzacie, wykorzystując jakąś taką, nie wiem, taką...
Czyli na tym polega manipulacja pana zdaniem. Akurat w tej kwestii.
Kaziu powiedział, że to będzie zakaz wstępu i tak dalej.
Tak, rozumiem.
No właśnie, że nie musi tak być i to my to wielokrotnie powtarzaliśmy i to cały czas jak mantra jest powtarzane, tak jakby to była jakaś broń przeciwko tej ochronie przyrody i ta broń polega na tym, że buntuje się społeczeństwo strasząc, nie mówiąc o tym, jakie są korzyści z parku narodowego, ale strasząc tym, jakie są potencjalne jakieś zagrożenia, tak? No ale dlaczego to my mówimy, że to jest coś fajnego, park narodowy, a dlaczego leśnicy mówią, że to jest zagrożenie? I to samo to w sobie pokazuje, nie. Kto tak naprawdę, po jakiej stronie tutaj stoi. No,
a niestety... czy to nie jest tak, że panie Kazimierzu, pan prosił o to, żeby nie wrzucać wszystkich leśników do jednego wora pod tytułem no, nie wiem, upolitycznieni działacze, którzy w dodatku prowadzą taką bardzo ekspansywną gospodarkę, zamieniają lasy w plantacje. I pan przeciwko temu występuje, ale jednocześnie w gruncie rzeczy wrzuca pan do jednego wora tych wszystkich, którzy starają się pokazać, czy też próbować w ogóle zadziałać, by to, co ich zdaniem jest źle robione, zostało naprawione. Ja myślę, że tutaj obie strony troszeczkę właśnie zaczęły wkładać do tego jednego wora wszystkich i traktować właśnie odpowiedzialność zbiorową za wszystko.
Już. Park narodowy. Oczywiście tak. To jest hasło wyborcze, okej, ale panie redaktorze, nie można mówić, żadne drzewo nie będzie w Puszczy Wyciętej, robimy park narodowy, to cały czas nawet 12 odnowiono wszystkie artykuły. Okej, tylko Paweł, szanowni państwo, to nie jest proces z dnia na dzień. To dobrze wiemy, że to musi potrwać kilka lat. W międzyczasie powinniśmy, ja już nie mówię, nie chcemy wycinać tej puszczy. Tylko pani redaktor, przed moją leśniczówką w Kołowskich Parowach drzewostan 180 lat. W tej chwili położyłem na ziemię, nie powiem, że wyciąłem, położyłem na ziemię 23 potężne buki tylko dlatego, że one są strasznym, że tak powiem, to są gilotyny dla ludzi przechodzących. Paweł, proszę ciebie, rozmawiajmy w sensie dogadania się, ten proces przekształcenia puszczy w jakiś tam wyższy stopień ochrony niż w tej chwili. Musimy, bez leśników tego nie zrobicie. Nie można dzisiaj, pani redaktor, szanowni państwo, wpuszczać ludzi tam, gdzie się mówi leśnicy won. Te buki stanowią naprawdę duże zagrożenie, też szczególnie starsze. Proszę zobaczyć przedwczoraj, po tych burzach. Zapraszam do puszczy, co się dzieje. Przestrzegam wszystkich ludzi, nie wchodźcie w tej chwili do puszczy w takich momentach. To jest bardzo żywy organizm. Ta puszcza ma tyle sił witalnych w sobie, że ona żyje, po prostu żyje. Ja przestrzegam. Pani redaktor, my leśnicy mamy pensję stałą. Im mniej wytniemy, mamy mniej pracy. Nas cały czas się posądza, wyzywa, no Paweł, na twojej stronie, rzeźnicy. Ja już nie chcę tego cytować.
To są komentarze.
Tak, ja wiem. No ale to przecież to są ludzie, którzy jeżdżą rowerami. Przecież ta puszcza jest... Dlaczego, pani redaktor, ta puszcza jest taka piękna? Naprawdę, my popełnialiśmy jakieś błędy, jak wszyscy, ale dlaczego cały świat, cała Europa przyjeżdżają do Puszczy Bukowej, nie mogą się z zachwytu, to po prostu nawet nie mogę tego opisać, jak ci ludzie gratulują mi, moim kolegom, jak ta puszcza wygląda. Przyznaj na antenie, Paweł, szczerze, ta puszcza naprawdę chce żyć. Nie jest zdewastowana. Przecież od 100 lat, kiedy działają lasy państwowe, proszę sobie wyobrazić, jakby wyglądała ta polska przyroda, gdyby nie leśnicy. Przecież zobaczcie, 100 lat, jak te lasy polskie wyglądają. Nie ma takich w Europie. Wystarczy, panie redaktor, pojechać do Leknic. Zobaczycie, jak w Niemczech wyglądają lasy. Ja wiem, że nie, że może nie wszystko. Ja rozumiem tych ludzi, panie redaktor. Drzewo spadające, to jest bardzo brzydki. To jest obraz naprawdę niefajny. To jest tak jak zraniony człowiek. Ja to wiem. Te nasze potężne maszyny w zasadzie tych zakładów usługowych, te forwardery na gąsienicach, to nie jest dobry widok. Ale musimy rozmawiać i powoli, powoli tą puszczę zrobić bezpieczniejszą dla ludzi, bo trzeba przyznać, dzisiaj zamknąć dla leśników puszczę, tak, wyrzucić nas, to nie, ja przestrzegam, 2-3 lata ludzie będą bardzo w dużym niebezpieczeństwie.
Ale nikt nie chce was wyrzucić. Pozwolisz, każdy odpowie ci, bo chcieliśmy rozmawiać o faktach, porozmawiajmy o faktach. Po pierwsze, nikt nie chce leśników wyrzucać od zaraz. Wielokrotnie mówiłem tobie i wielokrotnie mówiłem leśnikom, że my chcemy, żeby ten proces przemiany Puszczy Bukowej na wyższą formę ochrony przyrody był z udziałem leśników, bo tak musi być. Nikt nie jest przeciwny wycinaniu drzew, które są zagrożeniem dla ludzi na drogach i jakichś większych szlakach. Je się po prostu wycina i one zostają na miejscu jako depozyt.
Tak, one leżą, ja to mogę z chęcią pokazać.
Ale
tak,
jeśli...
Parę faktów, jeśli można jeszcze takie dwa fakty, czy trzy może, odnośnie tego, bo każdy mówi, że ta puszcza jest taka piękna od wielu lat. No ona jest, tutaj leśnicy wcale nie są, że tak powiem, brzydko najgorsi w Polsce, oni są jedni z najlepszych, ale uwaga, tak czy inaczej ta gospodarka leśna jest prowadzona i ona wpływa bardzo negatywnie na Puszczę Bukową. Mówiłeś tutaj, Kaziu, o Niemczech, ale pojedź dalej, zobacz, jak koło Serach są w Niemczech wprowadzone lasy, gdzie jest ochrona i często ścisła i dużo ściślejsza niż u nas. Tam są piękne buczyny i tam Niemcy potrafią też gospodarować. A jeśli chodzi
o Puszczę
Bukową...
Wiesz dlaczego? Bo już kilka lat temu strona społeczna i leśnicy niemieccy po prostu usiedli, rozmawiali,
ale
to doszli do konsensusu.
Ale posłuchaj, Kaziu, 10% gatunków roślin leśnych wymarło w Puszczy Bukowej. Cytaty z publikacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ze stolczyków wymarł w wyniku gospodarki leśnej stożan bezlistny i żłobnik koralowy. To są przykłady. To są wrażliwe gatunki stołeczyków nietolerujące większych zmian w siedlisku, czyli no, w przypadku gospodarki leśnej to gospodarka leśna powoduje zmiany w siedliskach przyrodniczych. Wypadły też światłolubne też rośliny wyka, grochowata dąbrówka, piramidalna.
No to jeżeli nie będziemy jej przerzedzać, to jeszcze
To są gatunki, przykłady gatunków, które po prostu wymarły w wyniku zmian siedliska.
A jeśli można wejść w słowo, bo tu chodzi przecież nie tylko o Puszczę Bukową, ale jeśli Związek Leśników Polskich w tej dyskusji na temat lasów, gospodarki leśnej używa takiego argumentu. Otóż chce zahamowania, i to jest cytat, zahamowania destrukcji polskiego sektora leśno-drzewnego oraz powstrzymania mogącego wkrótce pojawić się w wyniku tej destrukcji blisko 100-tysięcznego bezrobocia. To skąd w ogóle ta liczba taka? No, wydaje mi się to jednak przesadzone. Oczywiście to jest kwestia tylko bardziej intuicji i jakiegoś takiego zdroworozsądkowego myślenia niż jakichś popartych, nie wiem, badaniami pewników. Natomiast no, ta retoryka też mi się, jeśli mogę wyrazić swoją opinię, trochę nie podoba. Na zasadzie eksplorujmy, wycinajmy, byleby tylko ludzie nie tracili pracy. Oczywiście ludzie są ważni, tylko tutaj wydaje mi się ten argument taki no, lekko niestosowny.
1,5% w wyniku moratorium pana Ministerstwa Środowiska zostało teraz wyłączone. 1,5%, podczas gdy dyrektywa unijna mówi, że trzeba wyłączyć 10% do ochrony ścisłej, kiedy koalicja rządowa deklaruje 20%, po 1,5% i się podniosło wielkie larum, 1,5%, że ktoś chciał zabezpieczyć do dalszej ochrony. Moratorium nie na stałe wyłączenie, tylko moratorium, żeby zabezpieczyć przed dalszym procesem te najstarsze drzewostany. U nas się w Puszczy Bukowej udało wypracować, i to przecież z kierownictwem Lasów Państwowych, takie zabezpieczenie tych najstarszych drzew na całej powierzchni. I to jakiś tam kompromis był. I też to też nie jest tak, że to zostało wymyślone w ten sposób, żeby tak było zawsze, bo to nie jest dobre rozwiązanie. To jest rozwiązanie tymczasowe, żeby zabezpieczyć te najstarsze drzewa. To naprawdę są niewielkie powierzchnie, które w tej chwili zostały wyłączone, i podniosła się jakaś wielka wrzawa w całej Polsce, że nagle wszystkie przedsiębiorstwa leśne upadną i straci. Taka trochę to propaganda jest. To właśnie to nam się to nie podoba i musimy jakoś to kontrolować, i potem się ten konflikt bierze.
Okej, kolego, panie redaktor, my z Pawłem skupiliśmy się w tej chwili do tej pory na Puszczy Bukowej, które nas to dotyczy najbardziej, Szczecinian, ale jeżeli chodzi o Polskę, jest to 94 tysiące hektarów i okej, są to cenne. W Augustowie jest to bardzo, czy w Birczy, że tam duża ilość osób, ale tu chodzi o to, jeżeli dalej w tym kierunku pójdziemy, to naprawdę ten sektor i co tam było, bo to są postulaty ogólnokrajowe. My, Szczecinianie, tak bardziej mieliśmy regionalne, ale już mówię, na terenie Puszczy Bukowej u mnie 950 hektarów, szanowni państwo, od wielu, wielu lat, czyli to jest 14% powierzchni naszej puszczy. To są rezerwaty 600 hektarów, to są drzewostany nasienne wyłączone. W ogóle, Paweł, dobrze wiesz, wszystkie cieki, wszystko. My w tej chwili, pani redaktor, w Puszczy Bukowej nie pracujemy na 16%. Od ilu lat? Od dziesiątek lat. To nie te hasła, które pani przytoczyła, to są, one wybiegają do przodu, bo my stanowimy jako lasy w kraju, tak? Dajemy do budżetu prawie 7% do PKB. To jest naprawdę potężny przemysł. Meblarski jest numer jeden w Europie i chcielibyśmy patrzeć teraz nie tak jak, co, ja jeszcze raz przytoczę, co się stało ze stadniną koni arabskich. Ja osobiście hoduję konie od 40 lat. Najpiękniejszą stadninę koni arabskich zniszczono ileś tam lat temu, 8 czy tam 7, dlatego że przekazano ją w ręce amatorów. Nie rozmawiano, dzisiaj jej nie ma. Ja ciągle powtarzam, musimy rozmawiać. To nie jest tak, że może się to pani redaktor nie podobać, czy państwu, że jakieś tam szantaże. No, my w ogóle jesteśmy bardzo dziwnym związkiem jako leśnicy. My nigdy nie protestujemy przeciwko pracodawcy za jakimiś poborami, nie rzucamy kamieniami. Jesteśmy naprawdę spokojni, uśmiechnięci. Chcemy rozmawiać, bo my jako leśnicy znamy swoją wartość. My wiemy, że my to zrobimy dobrze, i Paweł, dobrze wiesz, wasze uwagi od wielu lat otwierały nam oczy na pewne sprawy. Nie było między nami większych problemów, tylko teraz ten hejt, jaki się na waszej stronie podziałał na nas, to naprawdę było niefajne. Ja wiem, znikały te komentarze i tak dalej, ale ja jadąc po Puszczy Bukowej, gesty, które były we mnie kierowane w pracy będąc, to naprawdę nie było przyjemne. Czas już społeczeństwo poinformować, przekazać, jakimi etapami będziemy tą puszczę chronić jeszcze bardziej niż teraz. I w tym kierunku powinniśmy już iść.
Myślę, że tutaj jest zgoda, i powtórzę to hasło z transparentu. Leśnicy nie są waszym wrogiem, wykażcie się dialogiem. I to chyba działa w obie strony, a w każdym razie powinno działać w obie strony. Paweł Herbut, miłośnik przyrody, klub Knieje-Oaza w Szczecinie. Dziękuję, panie Pawle.
Dziękuję, dobranoc państwu.
Kazimierz Mędak, leśniczy z Puszczy Bukowej, przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w regionie zachodnim. Dziękuję, panie leśniczy.
Dziękuję serdecznie, także miłośnik przyrody.
I miłośnik przyrody, a do sprawy będziemy na pewno jeszcze wracać. W każdym razie kibicujemy temu dialogowi.